Pán s vámi. Slova Evangelii vedú Sv. Jána. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Czcigodne siostry, umiłowani bracia i siostry w wierze. Trzecia i ostatnia lekcja w Maryjnej Szkole Cnót Boskich dotyczy miłości. Kiedy te cnoty wymieniamy w katechizmie, to odnosimy wrażenie, że są to trzy odrębne rzeczywistości. Głębsze spojrzenie pokazuje jednak, że to jest właściwie jedna cnota, ale jakby w trzech odsłonach. Kardynał Ballestrero, karmelita Bosy, sługa Boży, uczy, że wiara objawia tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego. Intelekt oświecony wiarą odkrywa świat Boży i w nowy sposób odkrywa Jego obecność. Bóg objawia się po to, aby ludzie poznając szukali Go. Stąd z cnoty wiary rodzi się potrzeba Boga, a dążenie do Boga jako jedynego celu i szczęścia jest już cnotą nadziei. Stąd mówimy, że wiara jest podstawą nadziei. Zresztą to już powiedzieliśmy sobie wczoraj, że wiara bez nadziei, bez tego wymiaru zaufania Bogu i oczekiwania do końca na spełnienie Jego obietnic, byłaby próżna. Służyłaby co najwyżej do zaspokojenia jakichś potrzeb intelektualnych, ale w perspektywie rozwoju życia duchowego to przedstawiałoby niewielką wartość. I dzisiaj trzeba dopowiedzieć, że również cnota miłości jest ściśle powiązana z dwiema poprzednimi. Oddajmy raz jeszcze głos kardynałowi Ballestrero. Nadprzyrodzona cnota nadziei sprawia, że Bóg jest naszym jedynym celem. Nadzieja ze względu na pragnienie, jakie rozpala i podsyca, jest już miłością Boga. A zatem sługa Boży, kardynał, pokazał nam bardzo wyraźnie, że te trzy cnoty teologalne są ze sobą bardzo mocno złączone, właściwie nierozdzielne. Spróbujmy sobie dać odpowiedź na pytanie, czym jest miłość, a następnie zobaczmy, jak wzór tej cnoty daje nam Maryja, nasza przewodniczka w tych dniach. Wyjdźmy od tego, co najprostsze, od doświadczenia miłości ludzkiej. Może czasem zadajemy sobie takie pytanie, co to w ogóle znaczy, że człowiek kocha drugiego człowieka? Pewnie odpowiedzi znaleźlibyśmy bardzo wiele, gdyby przeróżne i wzajemnie by się ubogacały i dopełniały. Ale tak najprościej mówiąc, oznacza to, że świadomie i dobrowolnie pragnie się dobra dla osoby kochanej i to dobro faktycznie się realizuje. A jak się to przejawia? To już jest złożona i wielopłaszczyznowa rzeczywistość, obejmuje całe życie ludzkie. Ale wymieńmy przynajmniej kilka takich charakterystycznych przejawów tego pragnienia i realizowania dobra. Po pierwsze, ten, kto kocha, jest zainteresowany życiem osoby kochanej, jego problemami, radościami, wydarzeniami z życia, upodobaniami, zdolnościami, ale też słabościami. I nie chodzi tutaj o jakieś ciekawstwo, ale o to, że takim naturalnym zapotrzebowaniem ludzkiego umysłu i serca jest chęć poznawania tej rzeczywistości, którą się kocha. To działa w dwie strony. Jak coś poznajemy, to coraz bardziej to miłujemy, o ile to jest oczywiście pociągające. I jeśli coś miłujemy, to mamy potrzebę, żeby to coraz bardziej poznawać. I tak jest normalnie w życiu. Jeśli ktoś kocha sport, to wiadomo, że wymieni na jednym oddechu nazwiska wszystkich piłkarzy danej tam ulubionej drużyny. Jak ktoś się tym nie interesuje, to nawet pojęcia nie ma, ilu jest piłkarzy w drużynie. Jak ktoś kocha góry i chodzenie po górach, to nawet nie potrzebuje mapy, bo on ma te wszystkie szlaki wyrysowane w głowie. On to w domu studiuje, potem idzie, już dokładnie wie, jak to jest. Po prostu jak się coś kocha, to się to chce poznawać. To jest normalne. Dalej, ten, kto kocha, potrafi współczuć. Tu już mówimy o takim odniesieniu, o relacji międzyludzkiej. No bo nie chodzi tylko o poznanie takie teoretyczne czyichś problemów, cierpień, radości, ale o coś głębszego. Chodzi o współodczuwanie z tą osobą do tego stopnia, że jej uczucia wywołują podobne uczucia u mnie, chociaż racjonalnej przyczyny nie ma. Na przykład matka, bo to chyba najlepszy przykład, faktycznie cierpi ze swoim chorym dzieckiem, chociaż ją nic nie boli. Fizycznie może czuć się świetnie, ale na płaszczyźnie serca udziela się jej ten ból dziecka i doświadcza takich uczuć, jakby to ją bolało. Idźmy dalej. Ten, kto kocha, ma dla osoby kochanej czas. To jest bardzo ważne. Czas jest taką wartością, która bardzo precyzyjnie informuje nas o tym, co jest w naszym sercu. Bo jeśli ktoś spędza na basenie 3 godziny dziennie, to ja nie muszę go pytać o to, czy on lubi pływać. A to jest bardziej niż oczywiste. Gdybym na przykład jakiejś siostry karmelitanki zapytał, czy lubi się modlić, to po prostu bym się skompromitował. Przecież ona na to poświęca ogromną część swojego czasu, właściwie całe swoje życie. Zatem to jest oczywiste. Nie trzeba o to pytać. Ten, kto kocha, jest wierny, trwa do końca. Nawet jeśli ta relacja miłości nie daje już żadnej ludzkiej satysfakcji czy przyjemności, bo czasem z osobą kochaną nie ma już kontaktu w jej jakimś agonalnym czy trudnym stanie, ale przy tej osobie się trwa, może nawet wtedy tym bardziej, z jakąś większą czujnością i czułością. Bardzo ważnym rysem miłości jest poznać wolę osoby kochanej i na miarę możliwości tę wolę uszanować, spełnić. Innymi słowy, troszczyć się o to, by tej osobie było ze mną dobrze, miło. Ten, kto kocha, również pragnie być kochany, pozwala się kochać. I w końcu ten, kto kocha, dąży do coraz bliższej relacji, aż do zjednoczenia. I kochani, wszystko to, co powiedzieliśmy o miłości międzyludzkiej, choć to jest tylko kropla w morzu, spróbujmy przenieść na miłość do Boga, bo cnota teologalna miłości odnosi się przede wszystkim do Boga i do spraw nadprzyrodzonych. Większość tych rzeczy będzie podobnych. Niektóre będą się realizowały nieco inaczej. No bo sama definicja miłości jako pragnienia dobra dla osoby kochanej w przypadku Boga jest na pierwszy rzut oka taka trochę nieadekwatna. No bo jakiego dobra ja mogę chcieć dla Boga, skoro Jemu nic nie brakuje? On jest samym dobrem, jest źródłem wszelkiego dobra. Ja Jego dobra już nie ubogacę, bo jest doskonały. Ale mogę pragnąć tego dobra, którego On chce dla mnie czy dla innych ludzi. I to będzie bardzo piękny rys miłości względem Pana Boga. Podobnie ze współczuciem. Tak najczęściej kojarzymy to ze współodczuwaniem cierpienia. Oczywiście samemu Bogu współczuć nie muszę, ale mogę na przykład współczuć wszystkim tym ludziom, w których On dzisiaj cierpi. Mogę także przywołać w pamięci te wszystkie cierpienia, które Jezus przeszedł, i trwać w postawie współczucia po to, żeby poruszyć własne serce do większej miłości. Taka praktyka jest bardzo popularna w duchowości chrześcijańskiej. Myślę, że wielu z was to praktykuje. Proponowała ją zresztą także Święta Teresa od Jezusa, która, jak wiemy, przywiązywała dużą wagę do człowieczeństwa Jezusa. Oczywiście współczucie, współodczuwanie to dotyczy nie tylko cierpienia, to także radości. I zobaczmy, z czego cieszy się Bóg. No, Ewangelia nam mówi o tym, że Pan Bóg cieszy się z nawrócenia jednego grzesznika. To pytanie, czy my współczujemy z Bogiem w tej radości? Czy jak słyszymy o tym, że grzesznik się nawraca, czy nam to przynosi radość? Jeśli tak, to znaczy, że w tym względzie ta teologalna cnota miłości jest w nas obecna. Jeśli nie, to znaczy, że coś nie gra. Zdecydowanie względem Boga adekwatne są takie przejawy cnoty miłości, jak zainteresowanie Jego osobą i tym wszystkim, co jest z Panem Bogiem związane. Szukanie tej bliskości aż do zjednoczenia. Wierność wyrażająca się także na płaszczyźnie praktyk duchowych, przyjmowania sakramentów, modlitwy. Właśnie ten czas, który mamy dla Pana Boga, On jest takim bardzo wyraźnym, precyzyjnym termometrem naszej miłości do Niego. Potem pragnienie, by w całej pełni przyjąć tę miłość, jaką Bóg chce mnie obdarzyć. Oraz staranie się o to, żeby Bogu było przyjemnie w moim wnętrzu. Żeby moje życie we wszystkich Jego wymiarach było, jak pisała i jak żyła tym Święta Elżbieta od Trójcy Świętej, sławą Jego chwały. To znaczy, by moje życie było uwielbieniem Boga. Przez samo to, że żyję i jak żyję, Pan Bóg odbiera uwielbienie. I tak być powinno. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus zapisała: tylko miłość może uczynić nas miłymi dobremu Bogu. I ta miłość jest jedynym dobrem, o które śmiało się ubiegam. A w innym miejscu czytamy: wszystko, co robiłam, czyniłam, aby sprawić przyjemność Panu Bogu i aby zbawiać Mu duszę. Jakże pięknie i trafnie rozumiała i praktykowała tę cnotę miłości nasza kochana święta, która odkryła, że jej powołaniem jest być miłością w sercu Kościoła. Być miłością. Ona była w tych swoich przemyśleniach, pragnieniach naprawdę niesamowicie śmiała. Tak śmiała, jak potrafi być dziecko, któremu się wydaje, że bardzo wiele może, choć dorosły patrzy z boku i wie, że nie może. Ale jeśli przed Bogiem staniemy się jak dzieci, jak nam tego przykład daje nasza święta Tereska, to wiele wtedy może, bardzo wiele. To widzimy oczywiście po jej i po życiu innych świętych. Wspaniałym nauczycielem jest także święty Jan od Krzyża. Należałoby w ogóle przeczytać całe jego dzieła, że wypełni miłości, czy pieśń duchową. Święty mistyk podał też takie krótkie i trafne zasady miłości. są takie pojedyncze zdania, takie sentencje. Między innymi zapisał: miłość nie polega na odczuwaniu wielkich rzeczy, lecz na wielkim ogołoceniu i cierpieniu dla umiłowanego. Wielu mamy wspaniałych nauczycieli miłości. Właściwie każdy święty i błogosławiony nim był, ale przyjrzyjmy się na koniec, przynajmniej krótko, tej, którą obraliśmy sobie za mistrzynię cnót, Maryi. Weźmy dwa miejsca, które pokażą nam Maryję jako matkę o wielkim sercu dla Boga i ludzi. W ogóle najpierw należałoby zauważyć całkowite oddanie swojego życia Bogu i Jego zbawczym planom. To była miłość Maryi. Oddanie się bez reszty. I to charakteryzowało całe życie Matki Bożej. Nic dla siebie, wszystko dla Chrystusa, a potem dla Kościoła. To jest podstawowy wymiar miłości. Życie dla umiłowanego. Złożenie z siebie całkowitej ofiary. Takim bardzo ważnym miejscem wyrazu miłości jest Golgota, którą przywołaliśmy w liturgii słowa. Maryja stała pod krzyżem, bo jak powiedzieliśmy wczoraj, nie utraciła nadziei pomimo sytuacji beznadziejnej. Czy jednak tylko nadzieja dała jej siły do wytrwania pod krzyżem? Wydaje się, że jeszcze większym źródłem tej wytrwałości była miłość. Bez względu na wszystko, Maryja pozostałaby ze swym Synem do końca w każdej sytuacji. Bo miłość prawdziwa jest wierna, współczująca i bezwarunkowa. Ta miłość Maryi właśnie tam, pod krzyżem, tak się wydoskonaliła, że Jezus uznał ją za zdolną do objęcia swoją miłością wszystkich ludzi. Dlatego ten testament z krzyża. Przecież tak na zdrowy rozum Jezus mógł to rozegrać nieco inaczej. Mógł o tym wszystkim porozmawiać ze swoją matką nieco wcześniej, w bardziej komfortowych warunkach, gdzieś tam przed Niedzielą Palmową. Po prostu oznajmić jej, że ma taki zamiar, powierzyć jej całą ludzkość, uczynić ją matką Kościoła. Spokojnie by sobie o tym porozmawiali, wyjaśnili. A tak na krzyżu, w takiej sytuacji dramatycznej. Zwłaszcza, że Jezus znał serce matki, wiedział, że na pewno przyjmie taką wolę. A jednak zechciał, by ta miłość, którą Maryja nas otacza, także w znaku szkaplerza, by miłość, której nas uczy, miała swoje źródło właśnie tam na Golgocie, pod krzyżem. Wtedy, kiedy dokonywała się jedyna i wieczna zbawcza ofiara Boga człowieka. To jest najdoskonalszy wymiar miłości. Bo swoją moc czerpie bezpośrednio od tego, który umiłowawszy swoich, do końca nas umiłował. A przypieczętował to właśnie na krzyżu, w tajemnicy swojej śmierci. I drugie miejsce to Wieczernik. W pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o uczniach. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Maryja jest tą, która trwa na modlitwie wraz z całym Kościołem. Trwa cały czas. Jest z nami również tutaj, na tej Eucharystii. Trwa, bo kocha Boga i Jego Kościół, a w Nim wszystkich ludzi jako swoje dzieci. Kocha, to znaczy pragnie dobra dla wszystkich. Oczywiście dobra najwyższego, którym jest nasze zjednoczenie z Bogiem na wieki. Dlatego śmiało uciekajmy się pod obronę Maryi. Okrywajmy się płaszczem jej opieki, którym jest szkaplerz święty. Uczmy się od niej, jak wierzyć, jak trwać w nienaruszonej nadziei, jak kochać. Niech ta Maryjna szkoła cnót boskich rozszerzy nasze serca i czyni z nich coraz milsze mieszkanie dla naszego boskiego oblubieńca. Amen.